Jak się czujecie?
Dobrze.
Powiedzcie, chwała Bogu. Wiecie, jest fajny czas tutaj. Możemy spędzać taki fajny czas i budować się nawzajem. To jest ważne, to co śpiewaliśmy, to słowo żywe, to jest ten pokarm dla mojego ducha, dla mojej duszy. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, to co pastor dzielił się dzisiaj. Ja się cieszę, że Ewangelia Chrystusa, że Królestwo Boże zasadza się na mocy Boże. Nie na słowach tylko, ale na Bożej mocy. I ja chciałbym dzisiaj dzielić się dalej, kontynuować to rozważanie Koryntian, pierwszego listu, z trzeciego rozdziału. I tak podzieliłem go na trzy takie podpunkty, które tutaj tak rzucają mi się w oczy wyraźnie. To jest bardzo ważny rozdział dla nas. Chciałbym, abyśmy najpierw przeczytali to, bo jest ważne, żebyśmy słyszeli Słowo Boże. Wiara bierze się ze słuchania Bożego Słowa. Ja kiedyś też miałem przywilej iść na spotkanie, wcale nie szukać Boga. Tylko zjeść jakiś czas, to napić się kawy. Taki był mój cel, ale posłuchałem Słowa Bożego. I przyszła wiara do serca. I wow! I zaczęło się dziać. Ale przejdźmy do Słowa. Trzeci rozdział od pierwszego wersetu. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czy cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albo jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apolosowy, to czy cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apolos, albo kto to jest Paweł, cudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, a Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdą własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wyrolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was wydaje się, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędre, które są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. I to, czym pastor Maciek dzielił się dzisiaj rano, tymi podziałami, które tworzyły się w tym zborze, że jeden mówi, ja jestem Apolosowy, jak Kefasowy, jeden tam jeszcze Apolosowy i tak Pawłowy, a inni Chrystusowy. I Paweł tutaj później przechodzi i mówi do nich, że nie mógł do nich mówić jak do duchowych, lecz jak do niemowląt w Chrystusie. Musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że kiedy naradzamy się na nowo, to jesteśmy cieleśni. Posiadamy ducha. Posiadamy, bo Słowo Boże jest żywe, ono jest w nas. Bóg zaczyna pracę w nas, wewnątrz nas. To nie jest to, co religia, że udawanie świętego, zakładanie maski, a serca niezmienione. Bóg rozprawia się z naszym wnętrzem, wewnętrznym człowiekiem. Wiecie, ja od ponad 25 lat mam do czynienia z ludźmi uzależnionymi. Bóg posłał mnie ponad 25 lat temu do zakładów karnych, gdzie zresztą mnie znalazł, jak większość z was wie. Ja poszedłem też tam w więzieniu, byłem przestępcą, byłem zniewolony różnymi rzeczami, alkoholizmem, seksem, złodziejstwem, wieloma innymi rzeczami. Doszedłem do takiej wprawy, że nienawidziłem życia, nienawidziłem ludzi, nienawidziłem samego siebie. I pamiętam, kiedy przyszło Słowo Boże. Kiedy posłuchałem tych ludzi, którzy mówili, że byli tacy, 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 ale kiedy oddali życie Jezusowi, to Jezus nie tylko ich uwolnił, ale odnowił ich życie. I dzisiaj mają rodziny, są szczęśliwi. Ja tak słuchałem, czy to jest możliwe? Wiecie, ja nie chciałem ginąć. Ja miałem perspektywy mafii, jak wiecie. Miałem totalnie zniszczone życie. Nienawidziłem ludzi. To był pierwszy krok do tego, żeby stać się mafiozą. I mną interesował się już taki przywódca mafii samochodowej, międzynarodowej. Ale Bóg się nie spóźnił. I on mnie tam znalazł. Ale po 2 latach, kiedy Bóg odnowił moje życie i kiedy już byłem na wolności i naprawdę uwolnił mnie i wiecie, dał mi pracę, jak wiecie. I przyszło pragnienie służby. I Bóg posłał mnie właśnie do zakładów karnych, żebym pracował z ludźmi uzależnionymi. Tak jak sam kiedyś byłem. Wiecie, jedną rzecz wam powiem. Że kiedy masz do czynienia z ludźmi uzależnionymi, kiedy ludzie ci są związani różnymi rzeczami, oni potrzebują nie tylko uwolnienia. I to Kościół ma ich uwalniać. To Kościół ma się modlić, żeby Bóg ich rozwiązał. Ale to Kościół ma taki autorytet, żeby się o tych ludzi modlić i żeby prosić Boga, żeby oni zostali napełnieni Duchem Bożym. Jeśli tego nie ma, mogą być zewnętrznie oczyszczeni, to jest w liście Pawła napisane, ale są ciągle cieleśni. Oni są obmyci z tych brudów. I wydaje im się nieraz, że są wolni. Ale oni są dalej niewolnikami. I później wracają. Biblia mówi, że wracają do tych nałogów. Dlaczego? Bo nie zostali uwolnieni z zakonu grzechu i śmierci. Mnie się też kiedyś wydawało, jak siedziałem w więzieniu, oddałem życie Jezusowi, Bóg zaczął działać, mówić do mnie. Ja miałem relację z żywym Bogiem, byłem w szoku. Wiecie, kiedy dowiedziałem się, że Bóg jest duchem i że ja nie potrzebuję żadnych pośredników między Bogiem a człowiekiem, że jest Jezus Chrystus i że ja mogę się modlić swoimi słowami, że On dobrze wie, On lepiej mnie zna niż ja wiem, ile ja mam włosów na głowie. Więc zacząłem wołać do Boga swoimi słowami. Zacząłem szukać ratunku. I wiecie, Bóg odpowiada. Ja po raz pierwszy, jak wiecie, bałem się wyjść z więzienia. Nienormalne, to nie Andrzej? Każdy złodziej marzy o amnestii, o dekretach.
Prawie każdy.
Ale wiecie, ja bałem się wyjść z więzienia. Jak ja teraz będę żył? 40 lat życia, same dyscyplinarne zwolnienia, 10 lat kryminału za sobą, zdrowie zniszczone. Wiecie, oni tak mówi, no im jest fajnie. Mam domy, rodziny. Ale jak ja będę żył? Bo to jest człowiek cielesny. Kiedy naradzasz się na nowo, jesteś cielesnym człowiekiem. Jesteś niemowlakiem. I potrzebujesz duchowych doradców. Potrzebujesz, tak jak tu dzisiaj siostra mówiła, tych matek, tych ojców duchowych, którzy będą cię mogli poprowadzić do wzrostu. Do tego, żebyś okrzepł wierzę. I żebyś doświadczył uwolnienia, napełnienia Duchem Świętym. Jezus mówił do tych, którzy w Niego uwierzyli, w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, każdy, kto grzeszy, jest kim? Niewolnikiem grzechu. I że niewolnik nie pozostanie w domu na zawsze. Ale jeśli Syn Boży cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny. Wiecie, ja byłem uwolniony tam w więzieniu. Po jednej prostej modlitwie z alkoholu. Ja tak lubiłem alkohol, że ja bym z butelką go zjadł, jak tylko poczułem zapach alkoholu. I kiedy zawołałem do Boga, powiedziałem, Pan, jakim ja mogę być chrześcijaninem? Jestem alkoholikiem. Ja wyjdę z kryminału i się zapiję. A wiecie, i zapomniałem o tej modlitwie. Mi klawisze przynosili wódki. Ja byłem więzienny fryzjerem, ja ich szczygłem, goliłem. I wiecie, po tej modlitwie, to było 2 albo 3 dni później, klawisz przyniósł mi 0,5 litra wódki i z koleżką, wiecie, w więzieniu to jest raryta. I kiedy on odkręcał tą butelkę w kotłowni, ja po raz pierwszy poczułem smród. Odór taki. Wiecie, to było... Ja wtedy nie wiedziałem, co się dzieje. Ale nie mogłem pić. I powiedziałem do kolegi, wiesz co, Marek, ja nie dam rady pić. Nie wiem, co się stało. I mnie śledzi, co wypijemy. Ale na drugi dzień rano, kiedy wszyscy złodzieje spali, ja mówię złodzieje, bo więźniowie się tak nazywałem sami. I kiedy wszyscy spali, ja coś czułem, że ktoś mnie dotknął, wszyscy śpią i zobaczyłem w myśli tą butelkę i poczułem wewnętrzny smród, taki odór i takie obrzydzenie. I wtedy wiedziałem i usłyszałem taki cichy, wewnętrzny głos. Chyba Boga o coś prosiłeś. Kurczę, już mówiłem Bogu, że jestem alkoholikiem. Wiecie, ja tam płakałem jak dziecko. Płakałem, że po takiej prostej modlitwie Bóg wysłuchał mnie. Ja kiedyś 1000 razy modliłem się do obrazu, a obraza nie rady. Byłem ministrantem, chciałem być księdzem. To była tylko religia. I wiecie, kto mnie bezmował? Sam Paweł II nasz, który był papieżem. On był wtedy biskupem w Krakowie, a ja pochodzę z Oświęcimia. I na kogo mnie wybierz mowa? Wiecie, to są tylko praktyki religijne, które nie zmieniają wnętrza ludzi. I posłuchajcie, kiedy wychodziłem w 1991 roku, ja byłem cielesnym chrześcijaninem. Ja byłem niemowlakiem. I myślicie, że później nie piłem? Piłem. Jednej rzeczy, co zrobiłem, to nie kradłem. Jak wchodziłem do sklepu, to musiałem tak ręce trzymać, żeby coś nie ukraść. Wiecie, to są zniewolenia. Ja myślałem, że jestem już wtedy tam wolny, ale to nie była wolność, bo byłem w niewoli zakonu grzechu. Grzech brał mnie w niewolę. Chciałem czynić dobrze, a grzech trzymał mnie w niewoli. Ja wiele razy płakałem, wyznawałem te grzechy. Mówię, Boże, ja nie chcę grzeszyć. Ja chcę być święty. Ja chcę żyć dla Ciebie. I wiecie, to trwało bardzo długo. I nie zapomnę, jak po ostatnim moim pijaństwie na hotelu, słuchajcie, Bóg dał mi pracę na kopalni. Dał mi pracę tam, gdzie z jednym dyscyplinarnym zwolnieniem mnie przyjmowano. To był cud, to była wymodlona praca. Wiecie, ja miałem same dyscyplinarne zwolnienia, 10 lat kryminału. Ja tam dostałem pracę, a ja tam, jakie ja tam świadectwo wydawałem. Doszło do tego, że 4 dni tam piłem i jeszcze się tam biłem. Tam był taki urkiew, który się bujał po hotelu, a ja byłem wypity, podpuścili mnie, wiedzieli, że ja boksowałem. Pokaż mi. No i ja poszedłem pod wpływem alkoholu i dawaj. Ale wiecie, nie zapomnę tego dnia, kiedy tam później po tej bójce na hotelu, w tym pokoju piliśmy, ja czułem taki wstręt do siebie, patrzyłem na tych ludzi z takim jakimś, mówię, co ja tu robię? I nagle słyszę taki głos, co ty robisz w tej jaskini zbójców? Ja wiecie, ja bym w tym momencie chciał się podziemny zapaść. I przestraszyłem się, nie wiem, czy wypiłem ten kieliszek, czy nie, uciekłem do siebie, do pokoju. A miałem taką książkę, Luisa Palau, nie wiem, czy ktoś czytał, Skąd Wydawanie. Tam jest taka maska. I Bóg mi pokazywał, że wielu chrześcijan zakłada maski i udaje kogoś, kim nie jest. Udają wolnych, a są naprawdę związani grzechami. Nie są uwolnieni z zakonu grzechu i śmierci. Wiecie, nie zapomnę, jak Pan do mnie przemówi. Tylko wszedłem tam, do pokoju. Nie możesz iść 2 drogami. Albo pójdziesz za mną z rodziną, którą ja ci dam i będę ci błogosławił. Albo pójdziesz w ten świat, zginiesz i nic ci nie będę mógł pomóc. Ja tam upadłem koło wersalki, płakałem, a Bóg pokazywał mi wszystkie grzechy. Nigdy bym sobie tych grzechów nie przypomniał. To było niemożliwe. Ale Duch Święty mi powiedział, ja tylko płakałem, Jezu, zmiłuj się, zmiłuj się. I nie zapomnę tego momentu, gdy w jednej chwili zobaczyłem przed sobą Jezusa na krzyżu, dotąd. Wiecie, tego wzroku nie zapomnę nigdy, tylko dopóki będę tu na ziemi. Ja się przeraziłem, ja otworzyłem oczy i później, kiedy zamkłem oczy, zobaczyłem drugi obraz, że byłem pod krzyżem, jak jego krew spływa na mnie i tylko jego nogi. I wtedy wypełniła mnie taka radość, taka moc. Wow! Ja stałem się innym człowiekiem. W jednej chwili zostałem odmówiony, uwolniony z zakonu grzechu i śmierci. Wiecie, ja cały czas grałem orkiestrę, ale bałem się śmierci. Przed kolegami, jaki ja twardziel byłem. Kity pociskałem, kity, bajery, wiecie. Bo tak żyją ludzie w grzechu. Jeden drugiego pociesza, jak żyją, jak grzesznicy. Ale dobrze wiedzą, że się zakładają maski. Ale wiecie, ja bałem się śmierci. Dlaczego, że ja miałem do czynienia z okultyzmem, a w okultyzmie szatan jest tak samo realny jak Bóg, którym, bo on też jest duchem. Możesz wejść w relację. Dzisiaj tak wielu młodych ludzi wchodzi o okultyzm, nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia z diabłem, który gra. Wiecie, biała magia polega na tym, że diabeł przybiera postać Boga i daje im zabawki. Zobacz, jak fajnie. Wiecie, diabelska moc polega na tym, że on da ci moc, żebyś panował nad ludźmi i żebyś miał z tego zyski, ale nigdy nie będziesz szczęśliwy i na końcu czeka cię śmierć. Ja miałem do czynienia z tymi rzeczami. Ja też topiłem się jako młody chłopak i przeżyłem pod wodą, ale to nie będę mówił, takie doświadczenie. Dopóki się ratowałem, męczyłem się, a w pewnym momencie straciłem siły i wiecie, pyk, siedzę w kinie, pod wodą. Siedzę w kinie, widzę matkę, ojca, braci, siebie i nie czuję żadnego bólu. Nawet nie pamiętałem, jak mnie wyjęli z tej wody, jak tam ile litrów ze mnie wychodziło. I wiecie, i to wszystko pokazywało mi, że jest życie po śmierci, że to się wcale nie kończy. Że zabawa. Niektórzy myślą, samobójcy, że jak powieszę się, skończę z tym, bo jest cierpienie, nie mogę już wytrzymać cierpienia. Będę miał święty spokój. Powiem ci, dopiero zacznie się jazda, diabelska jazda. Ja nie życzę piekła nikomu. Biblia, ja nawet nie chcę mówić o piekle. Ja brzydzę się tymi rzeczami. Brzydzę się okultyzmem. I wiecie co? Dzisiaj dzięki łasce Bożej mogę się brzydzić grzechem, ale kochać ludzi. Kto to sprawia? Jezus. Ale kiedy? Kiedy się z Nim spotkałem. I wiecie, tu Paweł mówi do tych chrześcijan, że są cieleśni. W Hebrajczyku też jest takie słowo w 5 rozdziale od 11 wersetu. O tym mam wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was uczył, nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. I wiecie, i my musimy pamiętać, że kiedy przychodzą do nas ludzie, którzy się narażają na nowo, że to są niemowlaki. I oni potrzebują, żeby ich otoczyć opieką. Ja cieszę się, że kiedy ja się nawracałem, to miałem brata duchowego, który też pracował na kopalni, ale był bratem starszym, był z dużym stażem. Co prawda wiekiem nie był starszy ode mnie, był rok młodszy, ale był od dzieciństwa wierzący. I wiecie, miałem ten przywilej, że koło niego wzrastałem. On uczył mnie modlić się. On uczył mnie chodzić z Bogiem. Jestem do dziś wdzięczny Bogu za tych, którzy mi przynieśli Ewangelię i za Niego. Jest dla mnie ojcem duchowym. To, o czym Iwonka mówiła. I musimy mieć to rozeznanie. Ale to, co pastor mówił, że ja często podkreślam, że są tak zwani chrześcijanie, czy to turyści, czy apacze. To Mirek Kulec, tak jest mój. Czyli bracia, ty jaką tu służbę pełnisz? A nie, bracie, ja patrzę. A ja patrzę. Aha, a długo tak patrzysz? A co ty chcesz ode mnie mówić? I są tacy apacze. Bo nie każdy, kto mówi Panie, Panie, jest wierzący. Musimy to zrozumieć. W Biblii, tutaj jest Koryntian, tam dalej, jest napisane, że muszą przyjść podziały, aby się okazało, kto prawdziwy jest wierzący. Nawet Paweł mówi w którymś liście, że wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. To nie jest tak, że ktoś jest Panem Jezusa. Tu chodzi o naśladownictwo Chrystusa. Jezus nie powołał ciebie i mnie do bycia fanem. O, śpiewać piękne piosenki o Jezusie, ale nie mieć z Nim żadnych relacji. Jezus przyszedł, żeby cię zbawić i żeby mieć z Tobą relację. Żebyś żył dla Niego. Żebyś chodził z Jezusem. I są tacy chrześcijanie, którzy gonią od zboru do zboru i nic nie robią. Znam takich też, chodzę do więzienia od 25 lat. I wiecie, ci, którzy przychodzą tam cwaniatkować, żebrać, oni na moje spotkanie tylko przyjdą raz. I później uciekają. Bo wiedzą, że ode mnie nic nie wyżebrają. Że mnie nie mogą okręcić, wiecie, tak według palca. Bo ja byłem jednym z nich. A więźniowie to są tacy psychologowie więzieni. Oni mają te negatywne doświadczenia i są wyćwiczeni w oszukiwaniu, w krętactwie. Ja też taki byłem zresztą. Wiecie, ostatnio miałem takiego w więzieniu, tu u nas, gdzie chodzę na służebce. Przyszedł i mówi, wiesz, Staszku, ale ja jestem zakochany w Bogu, w Jezusie. No tak, to fajnie. I tak za drugim razem chyba zacząłem mówić, że kiedy Bóg mnie powoływał, to uczył mnie nie żebrać, żeby nigdy nie żebrać od drugiego człowieka. Było mi bardzo ciężko. Nie powiem, że było na początku łatwo. Ale nigdy nie pozwolę. Chciałem już jechać, bo tych braci, oni mieli prywatne firmy, mówię, kurczę, pojadę. Ale Bóg zasłaniał mi drogę. Nie. I dawał mi pomoc z innej strony. Nauczył mnie Jego prosić. Nie żebractwa. Wiecie, jeżeli ktoś uczy się żebractwa, to nigdzie nie będzie polegał na Bogu. I wiecie, co się stało? I kiedy ja mówiłem o tym swoim doświadczeniu, on już nie zaczął przychodzić na moje spotkania. Już go nie było. Mówi, ja nie chcę iść do Staszka. I kiedyś przez przypadek wszedł, bo myślał, że to Kazik, taki brat, który też głosi w więzieniu, a to był były żołnierz wojskowy, ma takie współczujące serce. Wiecie, oni go tam wyciągali, naciągali. Doszło do tego, że nawet dawał im pieniądze, to jest przestępstwo. Ja mu dopiero go uświadomiłem. Mówię, Andrzej, znaczy, Kazik, tak nie wolno. Oni to zamieniają na alkohol. Jakby nas złapali, to mamy po pracy, po służbie tu, oni nam ufają, że my idziemy do nich, żeby nieść im Ewangelię. A nie, żeby pomagać im pić i narkotyki. Wiecie, ja wiem, że to był przypadek. Ale ten właśnie skazany przyszedł, bo tam myślał, że to Kazik przyszedł. Jak tylko mnie zobaczył, to od razu krzesło i ucieka. Wiecie, bo Bóg też daje nam mądrość, z kim mamy do czynienia. Ja nie zajmuję się kimś, kto goni po zborach, kto goni, wiecie, kto ma jeszcze tam ryzyk, Ja zajmuję się tymi, którzy mają pragnienie Boga. Ci, którzy chcą służyć Bogu. Jestem w stanie Mu pomóc, jestem w stanie poświęcić Mu czas, bo mój czas jest bardzo drogocenny. Wiecie, jest miliony ludzi, którzy potrzebują Boga. I Bóg posyła mnie do pragnących. To nie jest tak, że wszyscy, wiecie, będą zbawieni. I ale wiecie, tym wszystkim trzeba zachować jedną rzecz. Są tak zwani cieleśni chrześcijanie, którzy się narodzają na nowo i my musimy mieć mądrość, żeby wyłapać tych, którzy pragną i poświęcić im czas. Ale też nie możemy pogardzać z tymi ludźmi, którzy dzisiaj może żebrają, czyli dzisiaj może różne rzeczy. Mam przyjaciela, który jako młody człowiek usłyszał Ewangelię. I wiecie co? I przyjął Jezusa. I na początku był zafascynowany Bogiem. Szedł za Jezusem, ożenił się, założył biznes, ale później wszystko się mu zaczęło sypać. Zaniedbał Słowa Bożego, zaniedbał modlitwy, małżeństwo się mu rozwaliło, w biznesie tam przekrętów się dorobił, musiał uciekać za granicę, bo w Niemczech pracował, pastor go zna, ale nie. I wiecie, a później uciekł do Hiszpanii. I tam doszedł do takiego stopnia, że dobrze zarabiał. I cały tydzień pracował, a w sobotę, niedzielę chodził po burdelach, pił. Ale tylko w sobotę i w niedzielę. Tylko nieuczciwie pracował. Do czasu. Później zdawało się, że zaczął pić w tygodniu nawet. I stał się alkoholikiem. I przyszły myśli samobójcze. I szatan go atakował, chciał go zabić. To nie są żarty. Z diabłem nie ma żartu. I wtedy sobie przypomniał, że kiedyś oddał życie Jezusowi. I zawołał: Jezu, ratuj mnie. I 6 tygodni wołał do Boga. Ratuj mnie, Panie Boginę. Ratuj mnie. I wiecie, został uwolniony. Bóg po 6 tygodniach mówi: ty już nie pijesz. Ty już jesteś wolny. On się bał jeszcze wyjść, wiecie, do pracy. Ale Bóg pokazał mu, że jest wolny. Bóg w różny sposób działa. Ale kiedy napełni cię Duchem Bożym, to ty masz moc do życia z Bogiem. Masz realność Boga. Kiedy ja zostałem napełniony Duchem Bożym, to dostałem świadectwo od Boga. Bo jest napisane w Rzymian, że to Duch Święty świadczy twojemu duchowi, że jesteś dzieckiem Bożym. I pamiętam, jak do mnie powiedział: jesteś oddzielony dla mnie, jesteś święty. I to jest świadectwo, które mam do dzisiaj. Nikt mnie nie oszuka, że jestem jakimś bękartem czy kimkolwiek. Mogę upaść, bo oczywiście jeszcze brakuje nam pokory. Uczymy się pokory. Ale on mnie zawsze podniesie. Roślina, która jest dobrze zakorzeniona, może cię przydeptać, ale ona czy tak się podniesie, tak? Gorzej z tą, która nie ma korzeni. To usknie. I tak jest z tymi tak zwanymi chrześcijanami. Dzisiaj jest taka walka: utracalność czy nieutracalność, ale o tym będziemy mówić innym razem. Nie ma utracalności dla prawdziwie wierzących chrześcijan. Bóg ze szczerymi postępuje jak? Szczerze, przewrotnymi jak? Przewrotnie. Ja widziałem takich, którzy udawali chrześcijan 4 lata, wszystko, a nagle w jednym dniu szaleństwo, potłukli szyby, wszystko w siebie. I gonił pod zbór: ratujcie mnie, wysłaliśmy go na ośrodek i nie szło go już ratować. I zabili go na Melinie. Ale tak udawał chrześcijanina. Wiecie, nie fascynujmy się, że jak ktoś przyjął Jezusa, się nawrócił. Bóg jak mówi, że jak mamy rozpoznawać? Po owocach. Bo dzisiaj jest wielu fałszywych proroków. Wielu. Jezus, to też Paweł mówi, że przyjdą fałszywi prorocy, aby podbić was w niewolę i pociągnąć uczniów za sobą. Ale jeśli masz namaszczenie, jeśli masz Ducha Bożego, to Bóg cię zawsze ochroni. On cię szczerze. Ja kiedy przychodzą mnie świadkowie, czy tam inni, od razu mam w sercu niepokój i Bóg daje mi sygnał, z kim mam do czynienia. Bo to namaszczenie Jego mnie poucza. Namaszczenie Ducha Świętego. Wiecie, to jest tak bardzo ważne. I to jest może, i tutaj, kiedy Paweł mówi o tej cielesności, wskazuje im wyjście. Fundament. To nie jest Apolo z fundamentem, to nie Paweł, to nie Kefas, to są słudzy. Ale fundamentem kto jest? Jezus Chrystus. Wskazuje im na Jezusa, to co pastor mówił rano. To nim mamy się fascynować. To nim mam się rozkoszować. Wiecie, i kiedy Paweł mówi o fundamencie, otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. 6 rozdział. Ja przeczytam od 46 wersetu. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyła wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Uderzył weń wody i wnet runął i upadek owego domu był zupełny. I zobaczcie, i tu jest tak, Jezus daje nam wyraźny obraz, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Jeśli jesteś szczery i nawracasz się, to będziesz chciał co czynić? Bożą wolę. Będziesz chciał poznać Boga, żeby cię uwolnił i żeby cię poświęcił do służby. Taka jest różnica. Będziesz widział cielesnych chrześcijan, ale oni będą zainteresowani Bogiem. Nie, żeby przyjść coś wykorzystać, czy popatrzeć, czy szukać Boga. Wiecie, ale będą zainteresowani Bogiem. I widać takich ludzi, którzy przychodzą na nas Bóg. Ale są tacy, którzy budują na piasku. To są ci fani. Panie, panie, niedzielni, fajni, a później ich nie ma. To oni nie mają fundamentu. Ten mądry budowniczy co robił? Kopał. On nie udawał chrześcijanina. Halleluja, wolny, taki też widziałem. Klaczkali, wyganiali demony, krzyczeli, nie ma. To nie na tym polega. Musisz zbudować fundament, który jest Jezus Chrystus. Ja pamiętam, jak ja prosiłem, jak padałem, jak grzeszyłem. Ja byłem Jezus, zmiłuj się. Chyba setki razy wyznawałem moje grzechy. Dlatego, że Biblia mówi, kto wyznaje swoje grzechy, to Bóg co robi? Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to co Bóg robi? Odpuszcza nam grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. I kiedy wyznaję grzechy, nie udaję, nie zakładam matki. Wiecie, ja miałem nawet tak, że jak przychodziłem do zboru, jeszcze nie byłem nawrócony, bo ja nie nazywam nawrócenia, jeśli nie ma przemiany serca. Tak, może powierzchownie się nawróci. Ale jeżeli nie ma serca zmienionego, nie ma miłości. Całe chrześcijaństwo na czym polega? Na miłości. Na miłości agape. Nie na miłości cielesnej, ale na miłości agape. Jeśli nie ma miłości, to tak naprawdę nie ma chrześcijaństwa. On nie ma żadnej mocy. Bo to miłość daje ci moc. Ja pamiętam, jak zakochałem się w mojej żonie. To ja na rękach nosiłem, tylko się trzymała głowy, żeby nie przeleczeć. Kto dawał mi taką moc? Miłość. Bóg. To Bóg daje taką moc. Miłość. Jeśli kochasz, to nawet będziesz nieprzyjaciela miłował. To nie znaczy, że będziesz miał piękne uczucia do niego, jak cię rani. Ale będziesz mu odpuszczał, będziesz go błogosławił. Tak jak Marzenka zresztą. Błogosław! I to jest dobre rozwiązanie, ale wcześniej trzeba doznać, odpuszczam mu i błogosławię mu. Ja nauczyłem się, jeżeli ktoś mnie rani, od razu mu odpuszczać i błogosławić. Tylko nie być bolem. Wiecie, i to jest tak bardzo ważne w naszym życiu. Mieć fundament. Ja to świadectwo mam. I nikt mi go nie odbierze. I nie ma takiej opcji. I ja nie boję się śmierci. Kiedyś panicznie się bał śmierci. Bo ja wiem, że nie spotkam śmierci. Jak Jezus powiedział do chrześcijan, jeśli wierzysz we mnie, nie użyj śmierci. Na wieki. Tak? A choćbym umarł, żyć będzie. O czym Jezus mówił? Ty nigdy nie... Po ciebie nie przyjdzie śmierć fizyczna. Po ciebie przyjdą aniołowie, to Jezus przyjdzie po ciebie. Tak jak pamiętacie, bogacz i ten żebrak. Żebrak umarł i aniołowie go zabrali. A kiedy bogacz umarł, został pochowany. Tam w krainie umarłych cierpiał męki. To nie są żarty, są prawdziwe rzeczy. Tu toczy się o życie, wiesz, tu na ziemi nie jesteśmy po to, żeby się przyklejać do ziemskich rzeczy. My mamy dwa mieszkania. Jedno w Warszawie, które jest własnościowe Marzenki, a drugie mam koło Święcimia, ale to są tylko namioty. To nie są moje mieszkania. Wszystko, co mam, to do Boga należy. Żona, czy to jest moja własność? Czy to jest moja własność? Nie, to jest własność Boga. Ja muszę zastanawiać się, jak bym postępował. Ona należy do Boga. Ona mi jest dana do pomocy. Ale zrozumcie, do pomocy. To jest wielka różnica. Biblia mówi, cokolwiek uczynisz jednemu z tych najmniejszych, to mnie uczyniłem. I dlatego ja dzisiaj muszę ważyć moje słowa, muszę ważyć moje czyny, muszę ważyć moje postępowania, moje decyzje, które podejmuję, czy one są zgodne z Bożą wolą. Jeśli masz fundament Boży, przechodzimy do tego trzeciego punktu, to powiem ci jedno, że kiedy twoje ciało jest świątynią, jesteś napełniony Bożym Duchem, to wiesz, co będziesz robił? Szukał Bożej woli. Czy nie tak? Będziesz pytał, Panie, jaka jest twoja wola do mojego życia? Gdzie ja mam tobie służyć? Bo nie powołał nas Bóg do tego, żebyśmy byli niedzielnymi chrześcijanami, ale żebyśmy mu służyli. I on, kiedy cię wypełnia duchem, obdarowuje cię pewnymi darami. Duch Święty rozdaje dary duchowe, jak chce. Ale po co? Żebym ja się wynosił nad innych? Nie. Żebym służył tymi darami Kościołowi, który jest własnością Jezusa. A Jezus jest głową tego ciała. I wiecie, ja kocham ten czas spędzany u stóp Jezusa. Bo tam jestem przemieniany. Nie od zboru do zboru gonię, że tam gdzieś znajdę szczęście. Tak, pastor mówi, jeśli tam poszedł, to już zepsujesz ten zbór. Nie ma doskonałych zborów tu na ziemi. Bo to są lokalne społeczności, gdzie jest wiele ludzi, gdzie jest wiele też fałszywych ludzi. Jak czytamy listów do zboru, to tam nawet fałszywi nauczyciele kradali się do zboru. Ale są tam, to pszenica rośnie z konkorem, tak? I jeśli ty uświęcasz swoje życie, spędzasz czas z Bogiem, z kim przystajesz? Takim się staje. Jeśli nie spędzasz czasu z Panem, to nie myśl, że będziesz przemieniany. To społeczność z Panem cię zmienia. To nie zbory cię zmieniają. Dzisiaj jest tak wiele, wiecie, jak patrzę na te krzykliwe nieraz zbory, wiecie. To, co pastor mówi, brać swoje życie, swoje ręce, ja teraz rozkazuję, ja tajemnie. A tam jest wiele szumu, wielki szum. Ja kiedyś byłem ostatnio z Łukaszem na takim spotkaniu. I wiecie, słynny ewangelista, niby uzdrowiciel przyjechał z Ameryki. Będą uzdrowienia, będą cuda, będzie wszystko. Ludzie na wózkach też chorzy. A on mówi, teraz będą uzdrowienia. Mówi, kto jest chory, niech przyłoży rękę tutaj, na brzuszek, to go brzuszek boli. Ile procent cię już nie boli? Wiecie, są cyrki. Kiedy Jezus uzdrawia, on mówi słowo i się dzieje. Tak? Kiedy Bóg do mnie mówił, żebym coś zrobił, ja to robiłem, to widziałem cuda. Kiedy przychodziło słowo Rema i ja byłem posłuszny temu słowu, to się działo, to była moc. I wiecie, nie to, że w Biblii też o tym będę mówił, kiedy będę mówił o miłości. Że choćbym miał dary wszystkie i posiad wszystkie mojego, a miłości bym nie miał, kim bym był? Niczym. Bo to miłość Boża macie motywować do działania. Boża miło. Kiedy kochasz Boga, to jesteś Jego naczyniem, jesteś sługą, tak jak Pan, jak tu pastor powiedział. Stajesz się sługą. Ja modlę się, żebym mógł braci i siostry miłować bardziej niż siebie. Ja modlę się, że ja potrzebuję pokory. Czy nie? Kiedy zostałem napełniony Duchem Świętym, myślałem, że już jestem taki mocny, taki silny. I bardzo szybko Bóg mnie sprowadził do parteru. Pokazał, ile pychy we mnie, ile dumy. Potrzebuję uświęcenia duszy. Wiecie? Bo Bóg zmienia dzisiaj mój charakter. Charakter nabywa się latami. To nie jest to. Jeżeli ja żyłem 40 lat w królestwie diabelskim, to jaki mam charakter? Diabelski. Przyzwyczajenia, nałogi diabelskie. Ale kiedy czytam Słowo Boże, mam umysł przemieniany i proszę Boga, abym mógł żyć inaczej i On mnie uzdalnia, to uczy mnie pokory. Ja uczę się uniżenia. Bo Bóg pokornym daje łaskę, a pysznym się sprzeciwia. Jeśli się będziesz uniżał, to przyjdzie dzień, że cię Bóg wywyższy. To Bóg cię wywyższy. To nie jakieś kościoły, to nie jacyś ludzie, kliki w kościołach, bo one są. Żyjemy w czasach ostatecznych. I pamiętajcie, że lokalne zbory to nie jest jakaś świętość ponad wszystko. Nie, ale są tam ludzie święci, uświęcają. Biblia mówi, kto brudny, niech nadal się brudzi. A kto święty, niech to, niech nadal się uświęca. To jest prawdziwa Ewangelia. I musimy to rozumieć, że dziś żyjemy w czasach, kiedy wielu fałszywych proroków wchodzi do kościoła. To są masoni dobrze wyuczeni, którzy są wprowadzani pozamiennie, aby podbić w niewolę ludzi Bożych. I Biblia o tym mówi, że będą takie czasy. Ja znam wiele takich przykładów. Nie będę tu operował tym, bo tu nie ma nam to czasu. Ale wiecie, ja muszę znać też swoją pozycję w Chrystusie. Wiedzieć, kim jesteś. Że jesteś dzieckiem Bożym. Że jesteś święty. A co to znaczy? Idealny? Nie, jesteś oddzielony dla Boga. Święty to jest oddzielony od grzechu dla Boga. I żyjesz dla Boga. Moje ciało już nie należy do mnie. Biblia mówi, zobaczcie, tu jest napisane. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. A bowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj, o to mi się podoba, niechaj nikt z samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupi, aby się stać mądry. Kiedy byłem młody, rodzice dla mnie byli ciemni, ciemniaki. Wiecie, ja ich szanowałem, ja nigdy nie powiedziałem jakieś złych. Kiedyś inne były podejście do rodziców. Nigdy nie powiedziałem do taty Marian, czy jakoś tam. Tylko zawsze musiałem się odnosić szacunkiem. Ale uważałem ich za ciemniaków. Starzy ciemni, co oni tam wiedzą? Ja sobie lepiej poukładam życie. Tłukłem tych, wiecie, mamisynków w szkole. Ja już tam boksowałem, wiecie. I dla mnie idolami byli ci urkesi, wiecie. Bujałem się przy nich. A wiecie, dlaczego ich biłem? poza tym siłę miłości. Oni mieli rodziców, którzy ich kochali, spędzali z nimi czas. A ja miałem rodziców, którzy mnie kochali, ale mieli na tyle nierozumni, że pracowali od rana do wieczora, a ja się bujałem po ulicach. Rozumiecie? Potrzebujemy opieki, wychowania. Miłość to jest dawanie siebie. Rodzice poświęcają ten czas. Ale powiem wam, mamy tak, jeśli poświęcicie czas dla dzieci, to to wróci do was. Dlatego, że co siejesz, to i będziesz żął. Jeśli nauczysz go żyć i kochać, szanować, to on tą miłość ci odpłaci. I wiecie, mi się wydawało, że jestem najmądrzejszy. Że wszystkie rozumy podziadam. A nie tak, jak byliśmy młodzi? Ale kiedy znalazłem się na dnie życia i kiedy śmierć mi zaglądała w oczy i myśli samobójcze, i mówię, jak ja skmociłem całe moje życie. Zaczęły mi się przypominać nad temami synki. Kurczę, przecież ten ma rodzinę, ma pracę, ten tam jest dyrektorem, ten jakiś tam, no jak to? Im się poukładało życie, a te urkiecie albo giną, tak jak ja, albo gdzieś na śmietnikach poginęli. Bo ta mądrość ludzka do tego prowadzi. I wiecie, kiedy zacząłem czytać Biblię i kiedy przeczytałem to przykazanie czci ojca i matkę swego, a będzie ci się dobrze powodziło na ziemi, a, to tu jest odpowiedź. Wiecie, prawa Boże działają, czy ludzie chcą, czy nie chcą. One są. To nie tylko są prawa ludzkie. Ludziom się wydaje, że tutaj, że demokracja, to co są, że są wolni, a są niewolnikami grzechu. I siejesz do czasu grzech, ale co siejesz, to i będziesz zbierał. Jeżeli Bóg nie od razu przychodzi odpowiedź za to, co sieje. Jak rolnik coś posieje, to musi czekać, aż będzie Bóg. Tak samo ty, kiedy siejesz grzech, to spodziewaj się, że przyjdzie śmierć z każdego. I tak jest w życiu. Nad tymi prawami są prawa Boże. I ja wtedy o tym nie wiedziałem. I nie zapomnę, znaczy tu chodzi o tą mądrość. Jeśli chcesz być mądry, stań się głupi. Wiecie, kiedy ja doświadczyłem Jezusa w więzieniu i jeszcze się go wstydziłem. Pamiętam, kiedy uwolnił mnie z tego alkoholu i kiedy miałem pić tą wódkę z tym kolegą, to mówię, kurczę, jak mu teraz powiedzieć Jezusie, że Jezus mnie uwolnił. Powiesz, że zgłupiałem u tych zielonoświątkowców. Kurczę, co tu zrobić? A wiecie, w więzieniu trzeba grać twardziela, to tam nie ma, to tam, to tamto. No i wymyśliłem sobie taką bajkę. Kurczę, powiem mu tak niewyraźnie. On nie będzie słyszał. A Bóg będzie wiedział, o co chodzi. I kiedy przyszliśmy tam na to miejsce, on zaciera ręce, wiesz, tak jak ja kiedyś, jakbym miał pić. Ja tam szedłem jak na Golgotę. Bo, kurczę, nie... Tak chciałbym, żeby on to wypił. I kiedy przyszliśmy tam na miejsce, ja mówię, wiesz co, Mary? A on mówi, co znowu? Ja mówię, nie będę pił. Słyszeliście, to powiedziałem? I tak mu powiedziałem, a on był gdzieś w takiej odległości. A on nagle mówi, co ci Jezus zrobił? A ja mówię, uwolnił mnie, nie będę pił. I wiecie, wtedy napełniła mnie taka radość. I mu powiedziałem, bo on mówi, tyś już zgłupiał tych zielonych. Tak jak się obawia. A my, ja może zgłupiałem, ale nie muszę pić. A ty jesteś mądry, pij. Wiecie, na tym polega ludzka mądrość. Myślą, że są mądrzy. Że mogą robić co chcą. A tak naprawdę są w ciemności. W duchowej ciemności. Ja wolę stać się głupi dla ludzi, a nabierać Bożej mądrości. Czy nie tak? Jeśli chodzimy w Duchu Świętym, to pamiętajcie jedną rzecz. Nie jest to łatwa służba. Nieraz Boża wola mi się nie podobała. I krzyczałem, kiedy miałem jechać do Zamościa, co pastor też wspomniał. Wiecie, ja miałem fajny dom, mieszkanie, pracę, myślałem, że emeryturce, a Bóg mówi, zostaw to i zwolnij się z pracy. Kiedy Marzenka się modliła, żeby Bóg mnie stamtąd z dołu wyciągnął, ja nie chciałem słyszeć tej modlitwy, ja zatykałem uszy. O co się modlisz? Ale w sercu miałem przekonanie, że mam zostawić pracę. Ale bałem się. Nie udaję jakiegoś bohatera, ale się bałem. Myślicie, że jak Bóg powiedział Abrahamowi, żeby wyszedł z Ur Chaldejskiego, że to było łatwe? Albo że Bóg kazał syna złożyć w ofierze, że to jest łatwe? Boża wola nie zawsze jest góra. Albo kiedy wyszedłem z więzienia, patrzyłem na kobiety i chciałem już dorwać jakąś owieczkę ze zboże. Ani nie byłem nawrócony, ani nie miałem mieszkania, ani pracy. A chodziło mi tylko o seksualne zaspokojenie. Zniszczyłbym następny. A Bóg mówi, chcę, żebyś pozostał w tym stanie, który zostaje zbawiony. Ja mówię, co? Jak, panie? To niemożliwe. Ale musiałem się zgodzić z Bożą wolą. I zabrał mi wszelką porządliwość. Kiedy się zgadzasz z Bożą wolą, to On da ci wyposażenie. Pamiętajcie, nie zawsze się będzie podobać Boża wola. Ale to On daje ci moc do wyposażenia. Nie moja, ale Twoja wola. Jeśli jesteś sługą, uczysz się być sługą, to pamiętajcie, krzyż, już kończąc, nie przeciągam jeszcze? Nie. Kończąc, my chlubimy się z dziełach Chrystusa. Chwała Bogu, jestem dumny. Jestem wdzięczny Bogu. Wyczławiam Go. Ale On też dał dla nas drogę krzyża, nie? Po co jest krzyż dla nas? Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż codziennie i niech mnie naśladuje. Bo kto zachowa swoje życie dla siebie, straci. A kto straci swoje życie dla mnie, odnajdzie. Najpierw, kiedy chciałem być uczniem, musiałem zostać ukrzyżowany z Chrystusem. Musiałem umrzeć dla grzechu. Bo Biblia mówi, jeśli nie obumrzesz, zostaniesz pojedynczym ziarnem. Ale jeśli obumrzesz, obfity owoc wydasz. I to był pierwszy moment, kiedy umarłem dla grzechu. Kiedy grzech, który, bez którego kiedyś nie mogłem żyć. Ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, jak mogę żyć bez kobiet, bez imprez, bez bójki, bez pijaństwa. To po co żyć? A dzisiaj się tych rzeczy brzydzę. Ale nie ludzi. Bóg dał mi miłość do ludzi. Wiecie, ale brzydzę się tym, w czym oni są. Ten system światowy, gejów i tych innych. Wiecie, i mawiają nam, że to jest wszystko pozytywne. To jest choroba. I to jest odstępstwo od Boga. I Bóg o tym mówi, że przyjdą takie czasy. Ale zobaczcie, kiedy idę dalej drogą krzyża, to umieram od czego? Od siebie. Jestem uwalniany od siebie samego. I to jest droga krzyża. Najpierw umarłem dla grzechu, a później umieram od siebie samego, od swojej woli. Już nie moja wola, Boże, ale Twoja wola niech się dzieje. Amen? I pamiętajmy, bądźmy wdzięczni za to, że dał nam krzyż i nie bójmy się iść drogą krzyża, bo On cię doprowadzi do takiego momentu, że będziesz szczęśliwy, prawdziwie szczęśliwy. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy. Mówię, że nie. Każdy pragnie, ma marzenia. Ale teraz ważne są decyzje, jakie podejmiemy. Jesteście bardzo szczęśliwi, jeśli macie odpowiedzialnych rodziców. Bądźcie Bogu za nich wdzięczni. I dajcie się pouczyć Bogu. Szukajcie Boga. Bo jest tyle niebezpieczeństw, tyle czyha na was pułapę. I ja cieszę się, że dzisiaj jestem tak szczęśliwy. Nigdy nie przypuszczałem, że mogę być tak szczęśliwym na ziemi. Ja nie mam tu Boga. Moje bogactwa są u Ojca. Ale nic mi nie brakuje. Rozumiecie? I mam wolność w sercu. Nie mam w sercu nienawiści do ludzi. Mam wolność. Mogę kochać ludzi i nie bać się śmierci. To robi krzyż. Krzyż Jezusa. I bądźmy Mu za to wdzięczni. Niech Bóg nas błogosławi. Amen. Amen.